Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie witam, drogi radiosłuchacz Radia Maryja, w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. 14 sierpnia przypada 77. rocznica męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady w Auschwitz-Birkenau. Od wielu lat redakcja tygodnika Rodzin Katolickich Źródło uczestniczy w pielgrzymce do miejsca męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana. O świętym Maksymilianie, Maria Kolbe i tych uroczystościach, które się wiążą z jego męczeńską śmiercią, porozmawiam z panem Adamem Kisielem, redaktorem naczelnym tygodnika Rodzin Katolickich Źródło.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Panie redaktorze, uroczystości w rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego organizowane są od wielu lat. Proszę powiedzieć, jaki będzie przebieg tych uroczystości w tym roku 14 sierpnia.
Podobnie jak w poprzednich latach, program jest podobny. Mianowicie o godzinie 8:30 w kościele świętego Maksymiliana następuje nabożeństwo, po którym rozpoczyna się piesza pielgrzymka na miejsce męczeństwa w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. W czasie procesji odmawiany jest różaniec, 5 tajemnic, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz podejmowana jest refleksja modlitewna w intencji ofiar obozów zagłady. To jest ważne, bo idąc do Oświęcimia czcimy pamięć świętego Maksymiliana, tego wielkiego świętego XX wieku, ale równocześnie modlimy się za ofiary wszystkich obozów zagłady. Również w kościele ojców franciszkanów w Harmężach o godzinie 8 odprawione zostanie nabożeństwo upamiętnienia śmierci świętego Maksymiliana, po czym wyruszy procesja do obozu. Obydwie części pielgrzymki spotykają się przy bloku 11, na placu apelowym przy bloku 11 i o godzinie 10:15 następuje wspólny śpiew litanii do świętego Maksymiliana, po czym przedstawiciele kościoła i przedstawiciele rządu, jeżeli tacy są, składają kwiaty w celi świętego Maksymiliana pod ścianą śmierci i na placu apelowym. Wtedy tylko przedstawiciele episkopatu i władz samorządowych, rządowych wstępują do celi świętego Maksymiliana. Natomiast dla wszystkich taka możliwość będzie po mszy świętej, która rozpocznie się o godzinie 10:30. Jest to msza święta koncelebrowana na terenie obozu przy bloku numer 11, przy wejściu do tego bloku, niedaleko celi śmierci świętego Maksymiliana. W tym roku będzie ona pod przewodnictwem metropolity krakowskiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Po mszy świętej około godziny 12 jest właśnie możliwość indywidualnego nawiedzenia celi śmierci świętego Maksymiliana, przy czym na ogół cela jest zamknięta, nie ma możliwości wstąpienia do niej, bo jest ona bardzo mała, natomiast można przy kratach się pomodlić. Chciałbym od razu na początku powiedzieć, że dla pielgrzymów z Krakowa i z Bielska-Białych organizowane są autobusy i można się zgłosić. Są podawane informacje szczegółowe w ogłoszeniach parafialnych, a także w tygodniku Rodzin Katolickich Źródło.
Jak już pan wspomniał, w trakcie tej uroczystości każdy z uczestników będzie miał możliwość nawiedzenia i modlitwy przy celi śmierci świętego Maksymiliana. Warto może przypomnieć naszym radiosłuchaczom, że to miejsce odwiedzili podczas swych pielgrzymek do Polski nasz wielki papież święty Jan Paweł II, papież Benedykt XVI i ostatnio również taka bardzo wymowna pielgrzymka papieża Franciszka.
W tym miejscu, no właśnie, można zauważyć, że jest to szczególne miejsce na świecie. Niewiele jest takich miejsc, że trzech kolejnych papieży odwiedza to miejsce. Równocześnie chciałbym jakoś tutaj podkreślić, że to miejsce jest nawiedzane przez bardzo wielu pielgrzymów, także turystów, a właśnie 14 sierpnia jest ta szczególna okazja, aby móc uczestniczyć we mszy świętej na terenie obozu. To jest jedyna taka msza święta na terenie obozu, chyba że występują jeszcze szczególniejsze okazje, takie jak na przykład wizyta Jana Pawła II. No ale w zasadzie jest to jedyna możliwość, żeby się modlić i ku czci świętego Maksymiliana Kolbego, a także za ofiary wszystkich obozów i gułagów. Zawsze są takie intencje i o to się modlimy. Chciałbym tutaj od razu podkreślić, że częstym gościem, właściwie corocznym, jest ksiądz arcybiskup Ludwik Schick z Niemiec oraz ksiądz dr Manfred Desselers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
Panie redaktorze, od śmierci świętego Maksymiliana mija już 77 lat. Kult świętego Maksymiliana w naszej ojczyźnie stale się rozwija. Możemy tutaj przypomnieć naszym słuchaczom, radiosłuchaczom, że w Polsce dzisiaj znajduje się ponad 170 parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana, Marii Kolbego. Jest także kilka sanktuariów świętego Maksymiliana w Gdyni, Niepokalanowie, w Pabianicach, w Szczukach i w Zduńskiej Woli. Miejscem kultu jest także miejsce jego męczeńskiej śmierci. Dlaczego według Pana święty Maksymilian zdobywa sobie nowe rzesze czcicieli?
Wszyscy wiedzą o heroicznym czynie świętego Maksymiliana, to jest o jego dobrowolnej decyzji ofiarowania swojego życia za życie innego więźnia. Warto tu może podkreślić fakt, że ta ofiara świętego Maksymiliana była, no nie tylko skutkowała tym, że on poświęcił swoje życie, ale on swoim życiem uratował życie tamtego więźnia, ojca licznej rodziny, który przeżył wiele lat po wojnie. A więc to była ofiara bardzo skuteczna. Ale oprócz tego, że to był właśnie z tego powodu wielki święty, że ofiarował swoje życie, bo nie ma większej miłości na tę, gdy ktoś życie swoje daje za drugiego człowieka, to wiadomo, może nie zupełnie wszystkim, że był to niesamowicie zdolny człowiek. Jak się czyta jego życiorys, jak się poznaje jego wypowiedzi, to naprawdę zdumiewające jest jego dzieło. On miał 47 lat, jak oddał życie. W tym czasie już od samej młodości wykazywał się niesamowitymi zdolnościami i te zdolności ujawniał. Był dzieckiem, jednym z pięciorga dzieci, dwoje dzieci zmarło w dzieciństwie. Urodził się w Pabianicach koło Łodzi. Był dzieckiem z rodziny biednej. Rodzice uczyli go w domu, tym bardziej, że pod zaborem rosyjskim nie można było uczyć się języka polskiego. Więc był w domu uczony czytania, pisania, a także i rachunków. I już wtedy, w wieku 7 lat, pomagał matce, która pracowała w prywatnym sklepiku, w swoim sklepiku, prowadzić rachunki. Gdy w wieku 13 lat słyszał kazanie podczas rekolekcji, które prowadził ojciec franciszkanin, zdecydował, że pójdzie do seminarium franciszkańskiego. To oczywiście było przed możliwością wstąpienia do seminarium, to była szkoła średnia. On w wieku 13 lat wykazywał się już tak dużymi zdolnościami, że gdy go przyjęto do zakonu i skierowano na dalszą naukę, jego przełożeni zauważyli te zdolności i wysłali go od razu na studia do Rzymu. I proszę sobie wyobrazić, że będąc w Rzymie, mając 23 lata, 16 października 1917 roku, on wspólnie z 6 kolegami zakłada rycerstwo Niepokalanej. To było celem jego życia, żeby nawracać cały świat dla Niepokalanej. Poprzez modlitwę, poprzez własne świadectwo życia i poprzez przynależność do pewnej organizacji, którą nazwał po prostu Rycerstwo Niepokalanej, po łacinie Militia Immaculate. Będąc w Rzymie, był w stanie wykazać się, oprócz zdolnościami w studiach filozoficznych, teologicznych, wykazać się z takimi zdolnościami matematycznymi, że opublikował projekt tak zwanego, nazwanego przez siebie eteroplanu, to jest pojazdu kosmicznego. Przeprowadził obliczenia matematyczne, przewidział trudności, kłopoty i tutaj można by zacytować fragment tego artykułu, ale ja właściwie w tej chwili chciałbym zacytować tylko opinię dzisiejszych znawców tej tematyki. Według dzisiejszych rzeczoznawców projekt eteroplanu był wówczas genialnym błyskiem myśli technicznej. Zasady jego działania, jak też przewidywane trudności poruszania się w przestrzeni kosmicznej są poprawne i zgodne z tymi, jakie dzisiaj obowiązują. To jest cytat ze strony internetowej www.samolotypolskie.pl. Równocześnie chciałbym tutaj już podkreślić, że zdolności świętego Maksymiliana były tak wyjątkowe, że on w czasie kilku lat studiów w Rzymie obronił dwa doktoraty. Jeden z filozofii w 1915 roku i drugi 3 lata później, już po uzyskaniu święceń kapłańskich w 1918 roku.
Tak, i w roku 1919 powraca do Polski i podejmuje tutaj pracę w Polsce, w Krakowie, a w roku 1927 ojciec Maksymilian zakłada Niepokalanów. Niepokalanów, który w przededniu II wojny światowej klasztor ten franciszkanów był największym wówczas klasztorem na świecie. Dzisiaj to miejsce jest miejscem kultu Matki Bożej Niepokalanej i świętego Maksymiliana, do którego przybywają tysiące wiernych z całego świata.
Chciałbym jeszcze tutaj może wrócić do powrotu do Polski. Wrócił w 1919 roku, ale rozpoczął pracę w seminarium franciszkańskim. Jednak z powodu rozwijającej się gruźlicy musiał podjąć się leczenie w Zakopanem i w Nieszawie. Choroba okazała się tak groźna, że lekarze musieli mu amputować jedno płuco. Od tej pory był inwalidą. Lekarze mu nie dawali wielu lat życia. Zawsze wszystko wykonywał z najwyższym wysiłkiem i był świadomy, i to chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że dobre owoce jego planów możliwe będą tylko wówczas, gdy jego wola będzie w pełni zgodna z wolą Bożą. Bardzo często to powtarzał i mówił, że najważniejsze jest takie podejmowanie decyzji, aby nie przeszkadzać spełnieniu się woli Bożej. Wszystko czynił z miłości do Chrystusa przez Niepokalaną i dlatego, gdy były takie warunki, założył Niepokalanów. Był naprawdę człowiekiem niesłychanie zdolnym, przewidującym, wykorzystującym najlepsze, najnowocześniejsze osiągnięcia i od razu szedł, można by powiedzieć, na maksimum. To, co nam się dzisiaj wydaje trudne, on to wtedy osiągał. Założył w 1922 roku, a więc już po operacji na płuca, z jednym płucem będąc, założył miesięcznik Rycerz Niepokalanej, który to był 2 stycznia 1922 roku, który od razu wychodził w nakładzie 5000 egzemplarzy. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Musiał pieniądze na pierwszy druk tego miesięcznika wyżebrać. Ale już po 5 latach nakład tego miesięcznika wynosił 70 tysięcy. Gdy już nie mieścił się w nowym wydawnictwie, które prowadził w Grodnie i gdy mógł założyć Niepokalanów na ofiarowanej ziemi przez księcia Jana Druckiego Lubeckiego, wówczas w tym Niepokalanowie, od razu dbając o rozwój klasztoru, o przyjmowanie nowych chętnych braci i kształcąc z nowych ojców, przygotowywał druk do wielotysięcznego nakładu. Średni nakład Rycerza Niepokalanej w Niepokalanowie wynosił 750 tysięcy miesięcznie. Dzisiaj w Polsce nie ma miesięcznika o takim nakładzie. A w szczytowym okresie ten nakład osiągnął 1 000 000. I to nie było wszystko. Oprócz tego wydawał jeszcze inne periodyki, czasopisma, a także dziennik. Dziennik w nakładzie 150 tysięcy, a w niedzielę nakład podnosił do 250 tysięcy, czyli to był tygodnik, który znowu w takim nakładzie był, właściwie to jest do dzisiaj prawie, że nakład niesamowicie duży.
Z tego też względu święty Maksymilian jest patronem dziennikarzy, jest patronem energetyków, elektryków i elektroników, osób więzionych, krótkofalowców, no i co dla nas właśnie ważne, redaktorów, patron dziennikarzy, ale także patron obrońców życia, patron ruchów pro-life.
Tak, święty Jan Paweł II ogłosił świętego Maksymiliana patronem trudnych czasów i największym świętym XX wieku. On jest świętym, któremu szczególnie zaufali obrońcy życia. Przecież on sam obronił konkretne życie konkretnego człowieka, ale także przed wojną bardzo jasno wypowiadał się na temat zła aborcji. Dawniej to słowo nie występowało, mówiło się o przerywaniu ciąży, czy w ogóle o zabijaniu dzieci w łonach matek. Ten problem istniał także przed wojną. My w tej chwili, głównie w środowisku chyba rycerzy niepokalanej, ale nie tylko, bardzo chętnie korzystamy z pomocy świętego Maksymiliana i z jego wstawiennictwa. I dlatego, między innymi dlatego, nauczyliśmy się od świętego Maksymiliana konieczności wykorzystywania nowoczesnej techniki, prasy katolickiej, internetu, aby zdobywać wiedzę i ją przekazywać innym. Jest patronem najbardziej twórczych zawodów, wymagających wielkiej ofiarności, ale równocześnie był prekursorem niesamowitego wykorzystania osiągnięć techniki. Planował budowę lotniska w Niepokalanowie, aby jak najszybciej dostarczać prasę na teren całej Polski. Założył radiostację przed wojną. Myślał, planował już o wykorzystaniu telewizji przed wybuchem II wojny światowej. I dla nas był wzorem tego, że trzeba w ramach obrony życia poczętych dzieci mieć własny tygodnik, w którym będzie można w sposób nieskrępowany pisać prawdę o życiu każdego człowieka, o poczęciu, że człowiek jest od poczęcia człowiekiem i że każdy człowiek ma prawo do życia. Żeby można było w sposób nieskrępowany pisać, trzeba mieć wpływ na to, co się pisze, a więc najlepiej jest mieć własny dwutygodnik, no i wykorzystywać internet. W tej chwili właściwie poprzez działalność w internecie Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia zgromadziło tak szeroki materiał, że właściwie to jest naprawdę aż przykre, jak zwolennicy aborcji powołują się na jedną czy drugą publikację czy wypowiedź człowieka, który prawdopodobnie był niedouczony i nie wiedział, co mówi, a równocześnie są tysiące publikacji, wypowiedzi na temat wartości życia, poczęcia człowieka od momentu samego zapłodnienia. To są wypowiedzi naukowców. To wszystko jest udokumentowane. Było to możliwe zgromadzenie tych wszystkich materiałów dzięki temu, że podobnie jak święty Maksymilian, wykorzystywaliśmy współczesne możliwości techniki.
Panie redaktorze, chciałbym przypomnieć słowa księdza kardynała Karola Wojtyły, który wypowiedział na konferencji prasowej w Watykanie zorganizowanej 14 października 1971 roku, a więc na 3 dni przed jego beatyfikacją. I metropolita krakowski, ówczesny ksiądz kardynał Karol Wojtyła, podkreślał przebieg procesu beatyfikacyjnego i powiedział wówczas takie słowa, cytuję: rzadko opinia świętości bywa do tego stopnia jednomyślna. Z rosnącą zatem natraczywością powstaje pytanie, dlaczego ojciec Maksymilian Kolbe? Czy inni więźniowie nie dali świadectwa heroicznej miłości, bratniej w obozie śmierci, jak na przykład biskup polski Kozal, który dosłownie sam umarł z głodu, rozdzielając swoje mizerne racje współwięźniom? Co nam chce powiedzieć Kościół uważający na znaki czasu, proponując nam jako model tego kapłana? Otóż zanotujmy to starannie. Ten człowiek 47-letni, który zrealizował z przykładną wiernością ideał świętego Franciszka, chciał umrzeć jako kapłan. Na brutalne pytanie krwawego Fritzsche, całkowicie osłupiałego śmiałością więźnia, który chciał zająć miejsce jakiegoś skazanego, kim jesteś? Maksymilian Kolbe dał prostą odpowiedź: księdzem katolickim. Właśnie jako ksiądz towarzyszył żałosnej grupie 9 skazanych na śmierć. Nie chodziło tylko o uratowanie 10. Trzeba było pomóc umrzeć 9 innym. Tak mówił ksiądz kardynał Karol Wojtyła na kilka dni przed beatyfikacją ojca Maksymiliana w roku 1971.
Chciałbym tę wypowiedź ojca świętego Jana Pawła II wzmocnić świadectwem Brunona Borgowca, więźnia Auschwitz, który był pisarzem i tłumaczem w obozie. I chciałbym zacytować jego słowa. Blok położony na prawym końcu obozu był ogrodzony 6-metrowym murem. W podziemiach znajdowały się cele. Niektóre posiadały małe okienka, w których znajdowały się prycze. Drugie zaś nie posiadały okna ani pryczy i były zupełnie ciemne. Do jednej z ostatnich cel w lipcu 1941 roku po odbytym apelu wieczornym przyprowadzono 10 więźniów z bloku 14. Przed blokiem kazano im się rozebrać do naga, a następnie wpychano biedne ofiary do ciemnic. Wszystkich nowo przybyłych wprowadzano do jednej celi. Od tego dnia nieszczęśliwi nie otrzymywali już żadnej strawy. Co dzień SS-mani, pełniący służbę na bloku, przeglądając cele, kazali trupów zmarłych w nocy wynosić. W celi, w której znajdowali się biedacy, słyszano codziennie głośne odprawianie modlitw, różańca świętego i śpiew, do których się też więźniowie z sąsiednich cel przyłączali. W chwilach nieobecności SS-manów na bloku poszedłem do bunkra, aby porozmawiać i pocieszyć kolegów. Gorące modlitwy i pieśni do Matki Najświętszej Nieszczęśliwych rozlegały się po wszystkich gankach bunkra. Miałem wrażenie, że jestem w kościele. Przepowiadał ojciec Maksymilian Kolbe, a następnie chórem odpowiadali więźniowie. Niejednokrotnie byli tak zatopieni w modlitwie, iż nie słyszeli nawet, że przeprowadzający inspekcję SS-mani zeszli do bunkra i dopiero na głośne krzyki SS-manów głosy zamilkły. Ojciec Maksymilian Kolbe trzymał się dzielnie. Nie prosił, nie narzekał. Dodawał otuchy innym. Wmawiał współwięźniom, iż uciekinier się jeszcze odnajdzie i zostaną wypuszczeni. Przy każdej inspekcji widziano ojca Maksymiliana Kolbego, gdy już prawie wszyscy inni leżeli na posadzce, stojąc lub klęcząc w środku z pogodnym wzrokiem wpatrywał się w przybyszów. Tak upłynęły 2 tygodnie. W międzyczasie zmarł jeden po drugim, aż po 3 tygodniach pozostało jeszcze tylko 4. Wśród nich także ojciec Maksymilian. Wydawało się to władzy za długo, cela była potrzebna dla nowych ofiar. Pewnego dnia przyprowadzili kierownika Izby Chorych, Niemca, przestępcę kryminalnego nazwiskiem Bock, który każdemu po kolei dawał zastrzyki kwasu karbolowego w żyły lewej ręki. Ojciec Maksymilian Kolbe z modlitwą na ustach podał sam ramię katowi. Zaraz po wyjściu SS-manów znalazłem ojca Maksymiliana Kolbego w pozycji siedzącej, opartego o tylną ścianę, z oczami otwartymi i pochyloną głową w bok. Pogodna, czysta twarz jego promieniała.
Rzadko opinia świętości bywa do tego stopnia jednomyślna. 17 października 1971 roku papież Paweł VI ogłosił ojca Maksymiliana Marii Kolbego błogosławionym. Ojciec święty Jan Paweł II kanonizował ojca Maksymiliana, wpisując go w poczet świętych i męczenników 10 października 1982 roku. Podczas audiencji dla Polaków Jan Paweł II powiedział takie słowa: jeżeli dzieje narodów tłumaczy się również wkładem świętych, które wydały, to dziejów Polski w XX stuleciu nie będzie można zrozumieć bez postaci ojca Maksymiliana, męczennika z Oświęcimia. Te słowa podkreślają znaczenie tego świętego w dziejach naszej historii, szczególnie w tym roku, kiedy obchodzimy stulecie niepodległości.
Tak, proszę Państwa, nie będzie można zrozumieć dziejów naszego narodu także bez świętego Maksymiliana. Wiele osób mówiło mi, i sam zresztą też byłem częściowo wychowany na Rycerzu Niepokalanej, ale inżynier Zięba, który niedawno odszedł od nas, który był wielkim wielbicielem świętego Maksymiliana, mówił, że on swoją wiarę i wiedzę o Polsce zdobywał, uczył się na Rycerzu Niepokalanej. Numery przedwojenne miała jego babcia na strychu. Ona je w czasach komunistycznych przeglądała, czytała i on sam o sobie dał takie świadectwo, że wychował się na Rycerzu Niepokalanych. My teraz, szukając życiorysu, śledząc jego osiągnięcia, jesteśmy zdumieni, a także niejako jesteśmy zobowiązani, aby go naśladować, aby w przypadkach bardzo kłamliwej propagandy nie poddawać się i walczyć o prawdę, walczyć z całych sił, ale tę walkę trzeba opierać o modlitwę. Dlatego Maksymilian Maria Kolbe jako święty jest dla nas patronem, jest dla nas wspomożycielem i wiele razy odczuliśmy jego opiekę, gdy zanosiliśmy modlitwy do niego. Dlatego staramy się jako redakcja Tygodnika Źródła nawiedzać cele świętego Maksymiliana w oświęcimskim obozie dwukrotnie. 8 stycznia, to jest dzień jego narodzin, oraz 14 sierpnia, dzień narodzin dla nieba. I dlatego wszystkich bardzo serdecznie na tę pielgrzymkę ogólnopolską, nie tylko tutaj z terenu Polski Południowych, serdecznie zapraszam.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to spotkanie, za ten wywiad i tą audycję. Ja również zapraszam na te uroczystości 14 sierpnia na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady w Auschwitz-Birkenau. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiałem z panem Adamem Kisielem, redaktorem naczelnym tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. Bardzo dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam wszystkich drogich radiosłuchaczy Radia Maryja i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos Krakowa. Szczęść Boże!